Komentarze w Radiu Gdańsk, Jacek Naliwajek, witam Państwa bardzo serdecznie. Gośćmi komentarzy są dziennikarze Michał Stomporek, portal trójmiasto.pl.
Dzień dobry Państwu.
Marek Wałuszko, Telewizja Gdański, TVP Info.
Dzień dobry.
I Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Witaj Piotrze.
Kłaniam się, dzień dobry.
Witam Piotra, bo Piotr na łączach skejpowych z Warszawy, więc zawsze trzeba sprawdzić, czy jest, ale niezawodnie, niezawodnie jest. Wczoraj, nie pukaj, proszę, wiemy, że już jesteś i się bardzo cieszymy. Nowi ministrowie to kojarzeni z Platformą Obywatelską specjaliści lub posłowie z drugiego szeregu Platformy, czytam. Resortem skarbu pokieruje poseł Platformy Andrzej Czerwiński, który zastąpi innego polityka tej partii, Włodzimierza Karpińskiego. Nowym ministrem zdrowia na miejsce Bartosza Arłukowicza został kardiochirurg profesor Marian Zembala, bliski współpracownik Zbigniewa Religii, ministra w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. A Ministerstwem Sportu po odwołaniu Andrzeja Biernata pokieruje były wioślarz, mistrz olimpijski, gdańszczanin Adam Korol. To nie jedyny gdańszczanin albo pomorzanin, bo Marek Biernacki to Gdynia, zgodził się objąć tekę koordynatora służb specjalnych w kancelarii premiera. Jego powrót do rządu to chyba największa niespodzianka, bo Biernacki to konserwatysta i nie chciał ponoć współpracować z panią premier, gdy ona tworzyła rząd, a w rządzie Donalda Tuska przecież był. Jak oceniacie te nominacje? Który z tych ministrów będzie miał szansę coś zrobić? Myśmy, Piotrze, tutaj rozmawiali przed audycją, to mówiłem słuchaczom, że Adam Korol czy profesor Marian Zembala raczej niewiele będą mieli szans. Adam Korol, w mojej opinii, bez doświadczenia administracyjnego, bez doświadczenia parlamentarnego przez te 4 miesiące raczej będzie uczył się resortu, niż będzie mógł podjąć jakieś nowe działania i skutecznie nim zarządzać. Tutaj dyskutujemy, czy Andrzej Czerwiński, nowy minister skarbu, to ten człowiek, który najwięcej będzie miał możliwości zrobić, czy Marek Biernacki. Jak ty sądzisz?
No wszystkie te pierwsze, to ja zgadzam się z wami, znaczy te dwie pierwsze kandydatury, no to są kandydatury, które no, niewiele jak gdyby mają szans zrobić.
To są wizerunkowe takie kandydatury.
Tak, no pan Korol z szacunkiem całym będzie się uczył resortu, a z kolei profesor Zabrza, który troszeczkę, no, bardziej z racji sławy, jaką ma Zabrzeński ośrodek szpitalny, no, będzie jak gdyby troszeczkę przypomnieniem Zbigniewa Religii. Natomiast już Andrzej Czerwiński to może być pewien problem dla rządu. Pan Andrzej Czerwiński pojawiał się w taśmach z afery hazardowej, gdzie występuje jako pikuś z Nowego Sącza, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, czy dziennikarze się czegoś tam dogrzebią. Jeżeli nie, no to oczywiście nie będzie problemu, ale jeżeli zacznie być to teraz brane pewnie pod lupę, to może dojść do paradoksu, z którego kpią internauci, że Ewa Kopacz, chcąc, żeby zapomniano o aferze podsłuchowej, przypomni aferę hazardową. No i wreszcie Marek Biernacki. To jest rzeczywiście polityk, który unikał zgrania, takiego zgrania, które stało się udziałem Radosława Sikorskiego czy Bartłomieja Sienkiewicza, którzy odeszli z polityki dosyć pokiereszowani. Marek Biernacki dbał, żeby zachować twarz. Tyle, że on teraz na stanowisku szefa służb ma bardzo poważny dylemat. To znaczy, jeżeli nie wyjaśni, bo kto stał za sprawą podsłuchową, to straci twarz, a jeżeli zacznie to wyjaśniać, to być może wejdzie w zderzenie z rozmaitymi koteriami, które wielu obserwatorów domniemuje, kryło się za aferą podsłuchową. I to jest największa słabość Ewy Kopacz.
Ewa Kopacz teraz Michał Stomporek
zamknęła sprawę podsłuchową, ale nic nie zrobiła, aby ją wyjaśnić i to będzie wracać do niej jak bumerang.
Michał Stomporek. Piotrze, Michał Stomporek teraz, proszę.
Wczoraj podczas konferencji premier Kopacz robiła to samo, co ty, Jacku, to znaczy wymieniała wszystkich kolejnych nowych ministrów i Marka Biernackiego zostawiła na koniec. Nie wiem, czy to było celowe ze strony pani premier.
Bo to nie jest minister konstytucyjny.
Tak, ale no w moim przekonaniu, tak jak już zresztą rozmawialiśmy tutaj przed emisją programu, w moim przekonaniu to jest jedyna istotna nominacja w tym wczorajszym rozdaniu.
Dlaczego istotna? Jedyna istotna.
Bo to jest jedyny człowiek, który w ciągu tych 3 czy 4 miesięcy, które zostały do nowego rozdania...
Jeszcze jest marszałek Sejmu, pamiętajcie o tym zapewne.
Za chwilę.
Ale to jeszcze jakby tego nazwiska nie znamy teoretycznie. Wczoraj poznaliśmy spekulacje. Jakby to jest człowiek, który ma coś naprawdę do zrobienia, bo rząd jest teraz w bardzo niewygodnej sytuacji z wielu powodów, ale także z tego, że służby mu się mocno rozhulały. Jest sprawa, przede wszystkim sprawa posłuchów, jest konflikt CBA z posłem Burym, no i jest też pan Stonoga, który...
Ale tutaj Marek Biernacki twardo stanął po stronie Wojtunika, nie? To też jest takie charakterystyczne, że od tygodnia on jakby... bardzo twardo stoi po stronie Wojtunika.
Znaczy to jest jedyna osoba, która ma jakby realne zadania, tak? Bo ma uspokoić te koterie, właśnie te parę koterii, bo przecież mówimy służba, to nie jest jednorodny twór, tam jest mnóstwo interesów, jest mnóstwo ludzi, mnóstwo frakcji, każdy ciągnie w swoją stronę. Pan Stonoga też pewnie w jakiejś mierze jest z którąś z tych koterii związany. Jakby jest ogromny galimatias i wydaje mi się, że Marek Biernacki ma to uspokoić, jakoś opanować, wylać oliwę na to może, bo co tu jeszcze się stanie do wyborów? Co jeszcze się może wydarzyć? A pozostali panowie, tak jak Piotr słusznie powiedział, no Adam Korol jest bardzo sympatycznym człowiekiem, ma zasługi swoje nie tylko w tym, że zdobywał medale Mistrzostw Świata i zdobywał złoto olimpijskie, ale także jest człowiekiem, no, pewnie znany z tego głównie na Pomorzu, że niezwykle chętnie angażuje się w różne przedsięwzięcia charytatywne.
Tak, jest lubiany, ceniony, ale jak mówię, bez doświadczenia administracyjno-parlamentarnego.
Nie ma żadnego doświadczenia i to nie ma sensu, on jakby tam nic nie
robi. Przepraszam, Marku, za chwilę ty, krótka przerwa i już wracamy do komentarzy. Pierwszy w kolejności Marek Wałuszko. Słuchacze piszą, stłuczka na końcu obwodnicy w kierunku Chyloni, prawy pas zablokowany. Pan Michał nas informuje. Wracamy do komentarzy. Michał Stomporek, Marek Wałuszko, Piotr Semka. Mówimy o nowych ministrach, mówimy o tym, który z nich będzie mógł cokolwiek przez te 4 miesiące zmienić, co zmieni, czy uratuje wizerunek Platformy Obywatelskiej. Marek Wałuszko.
Posługując się taką metaforyką piłkarską, dzisiaj mamy Polskę Grecję u nas w Gdańsku, to przypominam kibicom.
Mecz towarzyski.
To mnie chodzą po głowie różne porównania piłkarskie. Ja pamiętam mecz nie tak dawno, chyba sprzed 2 lat, drużyny niemieckiej ze Szwedami, gdzie Szwedzi do 86 minuty przegrywali 0-4. I wtedy Zlatan Ibrahimowicz i jego kompanii w te ostatnie 4 minuty wyrównali na 4-4 i nawet kanclerz Angela Merkel zbraniała, można by powiedzieć, na tej wideo. No teraz też mamy zawodników wprowadzanych 5 minut przed zakończeniem meczu. Czy oni są w stanie coś zmienić w tym niekorzystnym wyniku? No moim zdaniem nie są w stanie zmienić.
Czy jest wśród nich Zlatan?
Na pewno są zawodnicy dobrzy. Myślę, że Marian Zembala, o którym tutaj mówimy przede wszystkim jako o człowieku, który jest takim kontynuatorem dzieła profesora religii, ale on przecież jest też radnym wojewódzkim, pamiętajmy, Platformy Obywatelskiej na Śląsku. Był też aktywnym działaczem w czasie kampanii wyborczej Bronisława Komorowskiego. Jest związany z polityką na pewno. Także też jest takim graczem, powiedzmy sobie, cięższego kalibru. Ale czy oni są w stanie coś zmienić? No moim zdaniem nie są w stanie coś zmienić, bo jest po prostu za mało czasu. Co mogłoby się stać, tak projektując swoją wyobraźnię, co musiałoby się stać, żeby wahadło odwróciło się w drugą stronę? To znaczy, moim zdaniem, jeśli Marian Zembala doprowadzi do sytuacji, że zamiast czekać na wizytę u ortopedy 2,5 miesiąca, będziemy czekali 4 dni, tak jak było to 10 lat temu, czyli pod koniec rządów Belki, to wtedy można mówić, że może ludzie, nie wiem, przejrzą na oczy, stwierdzą, że rzeczywiście ktoś o nas myśli. Jeśli tego nie będzie, jeśli nie będzie wyraźnej poprawy, no popatrzmy po sobie, czy ktoś z nas wierzy w to, że kolejki do specjalistów się skrócą. No nie widzę na twarzach kolegów entuzjazmu, więc raczej nie podejrzewam. Przy całym szacunku dla Adama Korola, Ministerstwo Sportu nie jest tutaj kluczowym ministerstwem. Bardzo ważne jest Ministerstwo Skarbu. Z naszej pomorskiej perspektywy mamy tutaj przynajmniej 2 bardzo gorące takie napięte historie związane z byłym ministrem. To jest pierwsza, to jest to tak zwane badanie, to się się nazywa oficjalnie badanie
konsolidacji spółek energetycznych,
czyli krótko mówiąc zabranie energii z Gdańska i przeniesienie w inne miejsce Polski. I to się spotkało z ostrą reakcją również tutaj lokalnych działaczy Platformy Obywatelskiej, więc zobaczymy, co w tym, czy on wróci do tego tematu, czy będzie próbował ten temat odgrzebać na nowo, może przedstawić, bo to jest cały czas gorący temat.
Jego dorobek zawodowy wskazuje na to, znaczy zawodowo polityczny wskazuje na to, że on jest zwolennikiem naszej konkurencji na rynku energii, co może nam pozwolić odetchnąć.
Ale mamy jeszcze, na przykład, zupełnie zadziwiającą historię ze spółką Port Gdański Eksploatacja, która to powinna to zakończyć się prywatyzacja na początku tego roku i nagle do gry wchodzi Ministerstwo Infrastruktury z byłą szefową PKP Cargo i nagle mamy ciągnący się w nieskończoność proces prywatyzacji. Nie wiemy, jak on się zakończy, nie wiemy, czy on jest nadal legalny, czy nie jest legalny. No, niby to zostało wszystko przedłużone, ale mamy dość duże napięcie w porcie. Tam jest kilkaset osób załogi, która popiera nowego inwestora. Miasto Gdańsk popiera nowego inwestora. Ministerstwo Skarbu Państwa decyzji nie podejmuje, blokuje te prywatyzacje.
Blokuje podjęcie.
Więc to jest ta druga rzecz, która na pewno, na którą pewnie wszyscy patrzą, jeśli chodzi o ministra Czerwińskiego.
Jak ja patrzę na to, to rzeczywiście wydaje mi się, że kluczowy tutaj, być może jakaś różnica poglądów, nie będzie Marek Biernacki, przynajmniej tutaj jest różnica między mną a Michałem Stępurkiem. Nie będzie Marek Biernacki, bo Marek Biernacki ma za zadanie, jak rozumiem, uspokoić się rozedrganą sytuację w służbach specjalnych. To będzie bardzo trudne do zrobienia, tym bardziej, że wiemy, że idą wybory, więc emocje tak czy siak będą bardzo ostre. Największą rolę będzie mógł odegrać minister skarbu, bo to jest kwestia zarządów, rad nadzorczych, nie wiem, strzelam, obsadzenia swoimi ludźmi stanowisk w zarządach, w spółkach Skarbu Państwa, znalezienie takiego możliwości miękkiego lądowania dla kolegów, którzy nie załapią się do parlamentu.
Minister zdrowia, bo zobacz, my cały czas patrzymy, czy oni są jeszcze w stanie pomóc Platformie, a ja staram się ciągle odwracać te perspektywy, to znaczy, czy ja jako obywatel coś z tego będę miał. Czyli dla mnie
raczej nie będziesz miał.
Dla mnie pytanie jest proste, czy ja coś będę miał, że zmieni się minister skarbu. Czy dla mnie jest korzystne to, że, nie wiem, że teraz środowiska i korporacje lekarskie chwalą nowego ministra, bo jest znanym lekarzem? Czy ja wolałbym, żeby na przykład ministrem zdrowia został pacjent, który rozumie nasze problemy? Może pacjent powinien być ministrem zdrowia, a nie lekarz?
Nie, ktoś doświadczony moim zdaniem. Na 4 miesiące musi powinien do resortu wejść ktoś, kto jest doświadczony, kto siedzi w tym resorcie, tak? Wiceministrowie wydają się być takimi. Piotr Senka, Piotrze.
Ja będę powtarzał, znaczy dla mnie, jeżeli mówimy o sytuacji Platformy, dla mnie najważniejszym wystąpieniem wczorajszego dnia było w TVN-ie rozmowa z Rafałem Trzaskowskim. Mm-hmm. Prowadząca cały czas wyraźnie...
Z młodą twarzą Platformy.
Tak, więc prowadząca cały czas właśnie szła w tym kierunku. No to co, panie Rafale, będzie pan twarzą jesiennej kampanii, to co, panie Rafale, a może pan zostanie marszałkiem Sejmu?
No to niemożliwe.
Dziennikarka się skompromitowała, ale to w naszych mediach normalka. Natomiast bardzo dla mnie... Wiele mi powiedziała reakcja Rafała Trzaskowskiego, który zaczął wyraźnie się uśmiechać i mówić, to przecież absurd, żeby losy wielkiej partii zależały od tej czy drugiej młodej osoby na czele. Dla mnie to był sygnał, że Rafał Trzaskowski nie ma ochoty być twarzą tej kampanii, że chce po prostu się przeczołgać do października i nie dać się w nic włączyć. I to jest dla mnie sygnał, że te szukanie ministrów było łapanką i to, co pani premier robi jako atut, że to są ludzie spoza Warszawy, spoza resortu, jest tylko dla mnie sygnałem, że ci, którzy się zgodzili, to oprócz Marka Biernackiego, o którym za chwilę, to byli ludzie, którzy po prostu, każdy chciałby zostać chociaż trochę ministrem.
Chociaż na
chwilę. Przyjemne doświadczenie.
Chwilę musimy przerwać naszą dyskusję, bo skrót wiadomości jest... przed nami. Piotrze, przepraszam, skrót wiadomości przed nami. Po przerwie wracamy do naszej dyskusji. Michał Stąporek, portal Trójmiasto.pl, Marek Wałuszko, Telewizja Gdańsk, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Jesteśmy już za kilka minut z państwem ponownie. Komentarze w Radiu Gdańsk. Gośćmi komentarzy są Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Marek Wałuszko, Telewizja Gdańsk, Michał Stąporek, portal Trójmiasto.pl i nasi słuchacze oczywiście są udziałowcami tej audycji. Dlaczego mówicie, panowie, o Ministerstwie Sportu? A co z turystyką? Do tej pory było Ministerstwo Sportu i Turystyki, która przynosi niezłe pieniądze, pisze pani Irena. No, Ministerstwo Sportu jest turystyka troszeczkę gdzieś na boku chyba leży. I teraz tak, a propos Adama Korola są SMS-y. Pan Zenek pisze tak, ja bym nie przeceniał znaczenia tak zwanego doświadczenia w administracji. Korol jest u nas znany z samych dobrych stron, jest uśmiechnięty, optymistyczny, zawsze rozmawia z każdym, nie trzyma nosa wysoka, to bardzo dużo. No, to bardzo dużo, ale doświadczenie chyba przydałoby się, bo jak pisze słuchacz Grzegorz, z całym szacunkiem dla pana Adama Korola, dla jego osiągnięć sportowych, ale jako minister sportu nic nie zrobi poza pobraniem aplikacji na swój telefon specjalnej mapy, by nie zbłądzić w budynku Sejmu, by trafić na obrady Sejmu i do WC, i do wyjścia z budynku.
Złośliwi.
Pisze słuchacz Grzegorz. Złośliwi? Nie, to nie jest tak. Jeden z naszych słuchaczy pisze także, że chyba najbardziej to władze uczelni, czyli Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu zacierają ręce, bo sądzą, że Adam Korol, bo z tej uczelni przecież wywodzi się nowy minister, pomoże zredukować zadłużenie uczelni, które jest już ponoć, jak pisze słuchacz, w wysokości 28 milionów złotych. Piotr Semka teraz miał zabrać głos.
Wszystkiego zdrowia i szczęścia życzę panu Korolowi. Też cieszę się, że Gdańszczanin jest w rządzie, no ale trochę przychylam się, że przez te 4 miesiące, no może uczelni swojej macierzystej może coś pomoże. Natomiast dla mnie jest ciekawa inna odpowiedź na pytanie. Mhm. Dlaczego Marek Biernacki zgodził się na wejście do tej, no, powiedziałbym, stajni Augiasza.
Marek Biernacki został koordynatorem służb specjalnych.
Tak, gdyż to jest bardzo ciężka robota. Albo uzyskał jakąś deklarację Ewy Kopacz, że ona będzie jak gdyby pomagała mu, albo trzymała polityczny parasol, jeżeli on zacznie iluś zbyt rozpolitykowanym urzędnikom służb specjalnych dać po łapkach, albo no, to jest bardzo zaskakujący dowód pewnej idealizmu. Dla mnie złym sygnałem...
A może dostał gwarancję na jedynki na liście wyborczej?
Tak,
no
może
tak,
jest
ale
pewny
wtedy
po prostu
to znaczy, to już powiedziałem, że jeżeli nie zrobi czegoś, aby wyjaśnić sprawę kelnerów, to straci twarz, bo żyruje tą ekipę, w której przez rok sprawa wyjaśnienia, kto stał za kelnerami, albo nie wiem, może sami kelnerzy za sobą stali, ale ja bym chciał to wiedzieć jako obywatel, nie została wyjaśniona. Z pierwszego przemówienia pani Ewy Kopacz po tym, jak przedstawiła ministrów, nie wynikało, że ona do sprawy wyjaśnienia sprawy podsłuchowej przywiązuje jakąś większą wagę, co jest złym sygnałem.
Ona chce odbudować zaufanie wyborców przede wszystkim. Marek Wałuszko, krótko, bo chciałbym przejść do kolejnego tematu.
Ja myślę, że to jest taka okazja też dla polityków te ostatnie miesiące do tego, żeby się w jakiś sposób zaprezentować. Ja przypomnę, że Lech Kaczyński, kiedy w mniejszościowym, czyli w o wiele trudniejszej sytuacji rządzie Jerzego Buzka został ministrem sprawiedliwości. Został nim rzeczywiście trochę dłużej, bo to był jakiś rok. Bardzo dobrze wykorzystał ten czas. Zbudował nie tylko swoją pozycję, ale też i pozycję ugrupowania, które za nim stało. Teraz są 4 miesiące. No, wydaje mi się, że bardzo ciężko jest przez 4 miesiące to zrobić, dlatego jestem pełen pesymizmu co do skuteczności tych wszystkich ruchów. Ale z drugiej strony myślę, że to jest dobry ruch, w sensie, że to jest ruch właściwy i oczekiwany, czyli tak jak w tej metaforze piłkarskiej, że jak widać, że gra nie idzie, trzeba zacząć szukać w zmianach jakiegoś ratunku.
Panowie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali w tej raz o Czesławie Kiszczaku. Bo nareszcie, można powiedzieć, nareszcie wyrok prawomocny skazujący. Przypomnę, że 89-letni generał Czesław Kiszczak został prawomocnie skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu w sprawie wprowadzenia stanu wojennego przez władze PRL w grudniu 81 roku. Zdecydował wczoraj tak sąd apelacyjny. Kiszczak został skazany w pierwszej instancji na 2 lata więzienia w zawieszeniu, ale obrońca wnosił o uniewinnienie. Sąd apelacyjny, ważne jest uzasadnienie, wydaje mi się, sądu apelacyjnego, uznał ją za bezzasadną, stwierdził, że stan wojenny był nie tylko nielegalny, ale także szkodliwy z punktu widzenia państwowego, bo na długo zatrzymał procesy demokratyzacji. I według sądu apelacyjnego Kiszczak nie działał w stanie wyższej konieczności, jak twierdziła obrona. Aby tak przyjąć, należałoby ustalić, że było realne i rzeczywiste zagrożenie interwencją wojsk Układu Warszawskiego w momencie podejmowania decyzji o stanie wojennym. Zagrożenie takie wówczas nie istniało, stwierdził sąd apelacyjny w Warszawie. Ważny wyrok, historyczny wyrok, oddający chyba sprawiedliwość tamtym czasom. Michał Stąporek.
34 lata po tych wydarzeniach i 25 po tym, jak Polska stała się suwerennym krajem. No, ważny wyrok i chyba sprawiedliwy, ale boję się, że nikogo nie usatysfakcjonuje, bo ci, którzy słusznie chyba już od wielu, wielu lat mówili o konieczności ukarania twórców stanu wojennego, no to cieszyć się nie będą. Jakby został już tylko generał Kiszczak, który nawet nie wiemy, czy ten wyrok zrozumiał w takim jest stanie zdrowia.
No sąd stwierdził, że może uczestniczyć w rozprawie, że nie jest tak, takim, że to jest taka linia obrony.
To jest naprawdę drugorzędne tak naprawdę. Wiemy, że generał Kiszczak przeżył swoje życie dosyć spokojnie, nikt się do niego tak na poważnie przez te ćwierć wieku nie czepiał. Teraz dostał ten wyrok taki symboliczny właściwie, bo przecież wiemy, że do więzienia nie trafi. Wyrok jest w zawieszeniu to raz, a dwa jego wiek nie pozwala na odbycie żadnej kary. Myślę, że dla części odbiorców to jest jakieś takie zakończenie tej dyskusji.
Rozliczenie się z historią?
Rozliczenie się z historią trochę, tak, zakończenie tej dyskusji, która w jakiejś mierze zakończenie oczywiście, która od ćwierć wieku się toczy w wolnej Polsce. Ale myślę także, że jednak są bardzo liczne środowiska, dla których ten wyrok to zdecydowanie za mało. Tak, że Kiszczak nie był najważniejszy w tym gronie. Nie tylko on powinien być skazany.
Generał Jaruzelski już nie żyje.
Oczywiście. To jest symboliczne zakończenie dyskusji, ale ona będzie trwała cały czas.
Piotr Semka.
No cóż, za późno jest ten wyrok. Ja oczywiście mam prawo odczuć satysfakcję jako osoba, która co rok była pod willą generała Jaruzelskiego. W zeszłym roku byłem pod willą Kiszczaka. Ja myślę w tym momencie o tych wszystkich, którzy stan wojenny zgruchotał życie i którzy w ciągu tych 25 lat odeszli, mając gorycz bezkarności twórców stanu wojennego. Ten wyrok jest ważny w jednej rzeczy, to znaczy ten wyrok jest argumentem w dyskusjach z tymi wszystkimi, którzy do dzisiaj twierdzą, że to byli członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, to byli patrioci. No i jeszcze jedna gorzka refleksja. Karę dożywocia zostaje skazany współtwórca, znaczy wicetwórca stanu wojennego, ale twórca tego stanu wojennego, jak Jaruzelski, był raptem ileś miesięcy temu żegnany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. I to jest miara pomieszania pojęć, ale i też przywiązania elit III RP do tamtej starej epoki. I właśnie także z tego powodu Bronisław Komorowski nie został prezydentem.
No ja myślę, z kolei tak chodząc od wielu lat rano służbowo w grudniu 17 na obchody grudniowe, czyli innej tragedii, narodowej tragedii z 1970 roku, bo to jest podobna historia też takiego procesu, który nigdy się nie mógł zakończyć i nigdy nie wskazano winnych, chociaż są de facto, pojawiają się tam prawie te same nazwiska. I jak rozmawiam ze stoczniowcami, którzy też są już ludźmi leciwymi, oni zawsze powtarzają, nam nie chodzi o to, żeby kogokolwiek, nie wiem, stawiać przed plutonem, czy gdzieś, nie wiem, do celi zamykać
do więzienia
starszego człowieka. Mhm. Nam chodzi o to, żeby sąd Rzeczpospolitej powiedział wyraźnie, to było przestępstwo. Ci ludzie za to ponoszą odpowiedzialność. No to jest niby mało, ale wydaje mi się, że bardzo dużo. To znaczy, dobrze, że ten wyrok zapadł, że jest taka, powiedzmy sobie, jednoznaczna sytuacja. Nie wiem, czy generał Kiszczak wyciągnie z tego jakieś wnioski. Ludzie w tym wieku dochodzą do pewnych przemyśleń i próbują zmienić swoje życie. Można to zrobić nawet w ostatniej sekundzie tego życia, czy w ostatnich sekundach. No nie wiem, wydaje mi się, że no nie wiem, nie czuję jakichś takich emocji z tym związanych, ale myśląc o tych ludziach, którzy gdzieś naprawdę bardzo ucierpieli, czy w roku 1970, czy później w czasie stanu wojennego, czy w ogóle w czasach komunistycznych, ważne jest nazwanie rzeczy po imieniu i ważne jest wskazanie tych osób, które ponoszą za to odpowiedzialność. Chociażby to było nawet symboliczne.
Mm-hmm. Pan Kiszczak, jak i inni ubecy i esbecy popijają sobie dobre whisky, a na ich konto spływają sowite emeryturki i śmieją się z nieudolności państwa, pisze słuchacz Kuba. No, tak jest,
ale tutaj została poruszona bardzo ważna rzecz. No jeżeli generał Kiszczak bierze emeryturę z racji wypełniania niegdyś swoich obowiązków służbowych jako generał, także we wronie, no to powinno być logiczne, że nie powinien dostawać takiej zawyżonej emerytury. No. To jest kwestia dyskusji, oczywiście, której tu nie rozwiążemy, ale to jest słuchacz zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. No.
Mhm. To prawda. A sądzicie, że to już koniec? To już jest ostatni wyrok w sprawie stanu wojennego, że specjalnie nie mamy się czego więcej spodziewać i to będzie zakończenie tej dyskusji, przynajmniej prawnej, dotyczącej stanu wojennego?
No mamy tutaj taką dość ważną informację ze strony sądu, bo w takim języku prawniczym to oczywiście brzmi bardzo, bardzo tak tajemniczo, ale generalnie chodzi o to, że dokonany został w Polsce siłowy zamach stanu, to tak jest mniej więcej. Tłumacząc na język polski, który łamał nie tylko konwencje międzynarodowe, łamał nie tylko takie zwykłe ludzkie poczucie sprawiedliwości, ale łamał nawet prawo PRL-u, które wtedy było, czyli to ułomne prawo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a ci, którzy dokonali tej zbrodni, działali w interesie nie tylko tego, żeby zdławić demokrację, ale żeby też obronić swoją opcję polityczną.
I to jest, że oni działali w zbrojnej grupie o charakterze przestępczym wręcz.
Taki był zarzut prokuratora.
Taki był zarzut. I tak to są.
Więc to tak zostało sformułowane. No, to jest coś, co na pewno w jakimś sensie wiele osób satysfakcjonuje. No, tutaj Piotrek mówi, żeby jeszcze polecieć jakoś po emeryturach. No nie wiem, jaka dokładnie jest emerytura Czesława Kiszczaka, bo...
Bardzo dobra.
A jaka? No to powiedz, jaka.
No ten poziom generalski to jest 7 do 8 tysięcy, no.
Brutto, netto.
No nie wiem, no, jest dobre. Wielokrotnie to było podnoszone. Mm-hmm.
No to rzeczywiście, jeżeli mamy sytuację, w której nie jesteśmy w stanie jako kraj zadośćuczynić ofiarom, czy to stanu wojennego, czy to represji komunistycznych, a dodam, że przez ostatnie kilkanaście lat w Sejmie są dwie partie wywodzące się z nurtu solidarnościowego i śmiało mogą to zrobić, jeśli dogadali się w sprawie, nie wiem, likwidacji WS.
Mówisz, no przepraszam, to Bronisław Komorowski był z nurtu solidarnościowego. Przed chwilą czytałem tekst, jak 2 lata temu przyszedł do niego wniosek, aby odebrać order virtuti militari tym, którzy rozstrzelali bohatera pod ziemię Orlika. Przez 2 lata nie doczekali się odpowiedzi. Więc przepraszam, no nie mów. To, że Adam Michnik też był z nurtu postsolidarnościowego, a nazwał generała Kiszczaka człowiekiem honoru. Więc to,
no ale potem powiedział, że się trochę zagalopował. Po latach miał taką refleksję, że się zagalopował.
No, ale nie o to mi chodzi, może nie zrozumieliśmy. Chodzi mi o to, że jeżeli mamy ludzi w przewadze w naszym parlamencie, którzy się wywodzą jakoś tam z nurtu postsolidarnościowego, to jakim problemem jest przegłosowanie jakichś świadczeń dla tych, którzy ucierpieli w tamtym czasie?
Otóż jest i od 25 lat słyszymy, i tu znowu mieliśmy parę próbek arogancji takich ludzi jak Władysław Frasyniuk, którzy mówili, no po co oni się wyciągają pieniądze? Ja byłem w podziemiu i nie brałem. Tylko, że Frasyniuk jest szefem sprawnie działającej firmy transportowej, a są ludzie, którzy po prostu jeżdżą na wózkach, bo im pałkami złamano kręgosłup. No.
No tak, ale ja właśnie zadaję to pytanie, dlaczego tak jest? To znaczy, dlaczego nie można się w takich prostych sprawach dogadać? Wydaje mi się, że...
Bo jest różny stosunek do stanu wojennego.
Ale słyszałeś o jakimś projekcie ustawy w tej sprawie? O takim, który byłby do przyjęcia przez różne opcje polityczne.
Były rozmowy, były próby, były projekty, były rozmowy.
Rolewski na przykład to proponował. Mm-hmm.
Panowie, teraz trochę o Słupsku, jeśli pozwolicie, bo Słupsk ponoć jest na krawędzi bankructwa. Z tym bankructwem to trochę przesada, dlatego że samorząd nie może zbankrutować. Nie może zbankrutować samorząd. Panowie, no taka jest ustawa o finansach publicznych i organ samorządu. Samorząd nie może zbankrutować. Ja tylko przypomnę, że Słupsk przegrał w sądzie arbitrażowym w Warszawie z byłym wykonawcą akwaparku. Musi zapłacić ponad 20 milionów złotych. Nie ma już odwołania od tego wyroku. I Robert Biedroń twierdzi, że zapłacenie tak dużej kwoty może pogrążyć Słupsk, który jest już zadłużony na 260 milionów złotych. Biedroń rozmawiał z marszałkiem województwa pomorskiego, z wojewodą pomorskim. Obaj zadeklarowali, że pomogą miastu. Prezydent miasta czeka jeszcze na odpowiedź premier Kopacz, bo jak mówi sami, jak mówi Radio Gdańsk, sami sobie w tej sytuacji nie poradzimy i dlatego potrzebujemy wsparcia. Ja, żeby wyjaśnić dzisiaj, bo wczoraj Piotr mnie pytał, no ale co to znaczy, prawda Piotrze, jak rozmawialiśmy, zadałeś to pytanie, ja dzisiaj do źródła, czyli do najlepszego eksperta od samorządów, od finansów samorządowych, czyli do skarbnika województwa pomorskiego Henryka Hallmana rano zadzwoniłem. I on wyjaśnił mi, że Słupsk nie może wziąć nowego kredytu, bo jest pod granicą takich wskaźników, które mu na to nie pozwalają. To nie chodzi o te 60%, to już jest zmienione prawo, tam są jakieś wyliczane w sposób skomplikowany wskaźniki. Co może zrobić samorząd? No może przede wszystkim zrezygnować z jakichś inwestycji, bo nie z wydatków stałych. To jest jedna rzecz, którą może zrobić, żeby ratować budżet. Jeśli nie upora się z tym kłopotem, to Regionalna Izba Obrachunkowa nakazuje przygotowanie planu naprawczego dla miasta. Jedną z możliwości, jaką daje ustawa o finansach publicznych, jest preferencyjna pożyczka z budżetu państwa na 20-25 lat z odroczoną płatnością, załóżmy na 10 lat, ale miasto musi przedstawić plan naprawczy, więc rząd może pożyczyć Słupskowi pieniądze. Jeśli premier Kopacz nie zdecyduje się na pożyczenie tych pieniędzy, no to wprowadza tam komisarza wyborczego, jeśli planu naprawczego nie przygotuje same miasto. Rada miasta nie funkcjonuje, prezydent nie funkcjonuje, są nowe wybory, a przez czas do wyborów zarządzający miastem komisarz podejmuje trudne, może często niepopularne decyzje. No,
trudno sobie wyobrazić sytuację, w której premier zostawia tak zupełnie na lodzie 100-tysięczne miasto, szczególnie w okresie przedwyborczym, więc tu jest jakieś pole do popisu i pole do negocjacji, tak bym to określił.
No tak, ale to już mamy przedyskutowane i wiemy, już mamy wymyślony szatański plan, co powinna zrobić.
To mów, jaki szatański plan wymyśliłeś.
Ja to powiem, ale nie to, że sam to wymyśliłem, bo to wymyśliliśmy tutaj w trójkę. Czyli będzie tak, premier Kopacz wyciągnie rękę do Słupszczan i powie, oczywiście wiemy, że jest wam ciężko i wiemy, że to nie wy na tym miny sami wyszliście, tylko że zostawiły wam ją poprzednie władze Słupska. Chętnie wam pomożemy, ale traf chciał, że procedury te pomocowe są tak skonstruowane, że ja je zaczynam. Rozpoczynam tę procedurę pomocy.
A zakończy na rząd.
Ale ona potrwa ze 3 miesiące, gdzieś tak do października i wtedy ten nowy premier już to przyklepie. I teraz nowy premier, którym nie będzie, na pewno nie będzie pani Ewa Kopacz, będzie miał do wyboru albo pomóc prezydentowi Słupska i Słupszczanom, prezydentowi Słupska, który jest bardzo popularnym politykiem lewicy i pomoże odnieść mu sukces i pomoże mu pławić się jakby w takiej glorii zbawiciela miasta, co bardzo mu pomoże w rozwoju dalszej kariery politycznej, albo ten nowy premier, który nie będzie, podkreślam jeszcze raz, Ewa Kopacz, powie, a w życiu, jak sobie bez sensu wydawaliście pieniądze na jakieś głupie akwaparki, to teraz sobie znajdźcie na to pieniądze, na finansowanie. Wyjdźcie sami z tego bagna, w który sami wyszliście. W domyśle wiadomo, na kogo głosuje Słupski, nigdy nie jest to PiS, więc sami sobie radźcie.
No właśnie, ale czy waszym, bo przedstawiłem, jaki jest możliwy scenariusz działań. Czy waszym zdaniem budżet państwa, wszyscy podatnicy powinni pomóc mieszkańcom Słupska, powinni pomóc Słupskowi dorzucić się te 20 milionów złotych, dać w bardzo preferencyjnym kredycie?
W takim razie. Mocno ja myślę, że nie powinno.
Dlaczego nie powinno?
Czekaj, bo państwo jest nasze tak skonstruowane, że są różne szczeble samorządu. Władza jest zdecentralizowana i każdy z tych szczebli ma swoje finansowanie, ma swoje kompetencje i ma swoje
obowiązki. I ma swoją odpowiedzialność.
Tak, ma swoją odpowiedzialność. Więc gdybyśmy teraz jako wszyscy Polacy pomogli Słupskowi, to boję się, że znalazłoby się mnóstwo takich gmin w Polsce, oczywiście nie tak dużych jak Słupsk, ale które mają swoje problemy, które są być może w podobnej sytuacji, które też wyciągnęły rękę po te pieniądze z budżetu centralnego.
Marek?
Ja myślę, że skoro taki mechanizm jest wymyślony po to, żeby innym pomagać, to trzeba tej pomocy udzielać.
Trzeba być solidarnym.
Dokładnie. No, po to się, ja na przykład jako podatnik, ja rozumiem, że muszę się dzielić z innymi, bo być może kiedyś trzeba będzie pomóc Gdańskowi, nie wiem, odpukać.
Oj, przestań.
Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Natomiast wydaje mi się, że przed chwilą rozmawialiśmy o takim może bardziej hardkorowym przykładzie, czyli o przykładzie generała Kiszczaka i odpowiedzialności politycznej za pewne zbrodnie. No to teraz porozmawiajmy może o odpowiedzialności politycznej tych, którzy te kredyty brali i którzy ten Słupsk wprowadzili właśnie, wyprowadzili na manowce. No mamy prezydenta Kobylińskiego, który z tych wyborach nie startował. Mamy jakieś wybujałe ambicje. Akwapark to wspaniała rzecz. Wydaje mi się, że pomysł nie jest zły. Natomiast no nie wiem, czy to był zły nadzór, czy to było jakieś zmienianie projektów, słyszałem w trakcie,
tego.
Coraz większy się pojawiał ten akwapark. I przy tym coraz większe kłopoty, więc może też trzeba by się przy okazji dawania tych pieniędzy i takiej solidarności finansowej z gminami, które popadły w kłopot, zastanowić na tym, jak wyciągnąć konsekwencje w stosunku do władzy.
Robert składa wniosek do prokuratury.
Panowie, no
Piotr Semka.
Pan Biedroń, startując na prezydenta, musiał wiedzieć, jaka jest sytuacja finansowa.
Wiedział. No nie wiem.
Wiedział.
Nie no to jeżeli nie wiedział, to nie jest odpowiedzialną osobą, która powinna zostać zastąpiona komisarzem. I teraz oczywiście powstaje bardzo delikatne pytanie, które jest zawsze w wypadku znanej postaci, która jest znana raczej nie z tego, że jest prezydentem Słupska, tylko raczej z tego, że jest politycznym celem. Czy powinien dostać taki kredyt? Wiadomo, że będzie jak gdyby wykorzystywał swoją słynność, czy też właśnie od niego się należy wymagać więcej, znaczy, żeby znalazł jakieś genialne sposoby, aby uratować ten budżet. Na pewno ci wszyscy prezydenci miast, którzy są w bardzo złej sytuacji, a którzy nie są tak słynni jak pan Biedroń, będą bardzo rozgoryczeni i będą mówić, no tak, ten jest znany, pani Kopacz otwiera się na lewo, no to oczywiście spełni życzenia pana Biedronia, a nam, biednym, zewsząd nędza. Takie kwasy też będą oczywiście i dlatego jeżeli Ewa Kopacz będzie rzeczywiście takim złośliwym trolem politycznym, to zostawi ten pasztet premierowi chyba Piszewskiemu, no bo na to wskazuje wszystko.
Dziękuję wam bardzo serdecznie, bo scenariusz jest inny, że miasto znajdzie pieniądze jednak w swoim budżecie, sprzeda jakieś
albo
nieruchomości,
sprzeda, coś sprywatyzuje.
Zaniecha jakichś inwestycji i Robert Biedroń okaże się być zbawcą Słupska. Jak najlepiej życzymy mieszkańcom tego miasta w naszym województwie. Dziękuję bardzo. Gośćmi komentarzy na Radia Gdańsk byli Michał Stomporek, portal trójmiasto.pl.
Dziękuję państwu bardzo.
Marek Wołuszko, Telewizja Gdańsk i TVP Info.
Do widzenia.
I Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy.
Zwierne gdańskie serce bijące w stolicy.
Po prawej stronie.
Po lewej stronie. Każdy z nas ma serce po lewej stronie. Można mieć poglądy po różnych stronach. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.